Tak, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej godzinie biblijnej, podczas której będziemy omawiać w dalszym ciągu dar prorokowania. Witając Was, chciałbym także bardzo serdecznie przywitać internautów, gdy nas będziecie oglądać. Miejcie świadomość, że się modlimy o Was i że Was błogosławimy, że życzymy Wam wszystkiego najlepszego, gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek skrawku świata, niech Was Pan błogosławi. Serce zboru Ustrońskiego jest razem z Wami, niech Was więc Pan błogosławi. A więc mówimy, kochani, na temat daru prorokowania. Przypomnę bardzo krótko, w związku z tym, że są osoby, które prawdopodobnie w ubiegły wtorek nie były, a w ubiegły wtorek tak bardzo ekspresowo przekazywałem informacje ze względu na gości, których mieliśmy tu z Ukrainy, a więc powtórzę niektóre myśli. Dar prorokowania jest tym darem, o który apostoł Paweł w sposób szczególny nakazuje nam się ubiegać, a więc dar prorokowania. Nawet powiada coś zdumiewającego, że wszyscy możecie prorokować, a więc potencjalnie wszyscy możemy prorokować. Skoro apostoł Paweł z woli Bożej nakazuje nam zabieganie o dar prorokowania i skoro wszyscy możemy prorokować, to natychmiast rodzi się pytanie, dlaczego w zborach jest tak mało proroczego ducha, inaczej proroctw? Dlaczego w zborach, mimo absolutnie pewnej woli Bożej, tak rzadko słyszy się głos proroczy? Dlaczego? No i zaczęliśmy się zastanawiać. I zdecydowałem się wyjść z taką oto hipotezą, że prawdopodobnie my na temat prorokowania patrzymy poprzez pryzmat proroctw, proroków Starego Testamentu. A jeśli chodzi o proroctwa Nowego Testamentu, one zupełnie uległy zmianie, bo w Starym Testamencie prorocy i kapłani byli jedynymi, którzy mieli prawo się wypowiadać na temat woli Bożej. Nikt nie miał prawa mówić, jaka jest wola Boża, z wyjątkiem proroków, z wyjątkiem kapłanów, którzy rzucali Urim i Tumim. W związku z tym, jeśli ktoś chciał wiedzieć, jaka jest wola Boża, musiał iść do albo proroka. Pamiętacie, jak Saul poszukiwał oślic? Szukał proroka, który by mu powiedział, gdzie te oślice się zgubiły. A więc prorocy mieli wejrzenie w to, czego normalni ludzie nie widzieli. I my bardzo często, kiedy mówimy o prorokowaniu, o proroctwach, patrzymy poprzez pryzmat starotestamentowych proroków. I wyobrażamy sobie, że prorok to ktoś taki, kto chodzi i przepowiada przyszłość. Albo prorokuje, z tą się możesz ożenić, z tą się nie możesz ożenić. Za tego możesz wyjść za mąż, za tamtego nie powinnaś wychodzić za mąż. A więc, że przypowiada przyszłość, albo coś tam prorokuje na nasz temat. Ale okazuje się, że jeśli chodzi o wypowiedź apostoła Pawła dotyczącą proroctw, to proroctwo nowotestamentowe ma zupełnie inny cel. Ma zupełnie inny cel. Proszę, nie rozumcie, że tamto jest jak gdyby skasowane, że Bóg nie chce, żeby to było, żeby była objawiana przyszłość, której my nie wiemy. Nie, nie, nie o tym mówię. Od tego jest urząd proroka. Ale proroctwo, o którym rozmawiamy, jako dar, nie jako urząd, jako dar, ma zupełnie inne zadanie. Czy pamiętacie jakie? Trzy cele ma proroctwo nowotestamentowe, jako dar, jako charyzma. Zbudowanie, pocieszenie i korekta. Pocieszenie, zbudowanie, zachęcanie, o coś w tym rodzaju. A więc tego rodzaju służba daru prorokowania nowotestamentowego, tego rodzaju cel prorokowania daru nowotestamentowego. A więc pocieszanie, a więc zachęcanie, a więc zbudowanie. I wiemy, że Bóg częstokroć i wieloma sposobami przemawiał. I zadałem pytanie, Czy to nie jest prorocze, czy to nie jest proroctwo, że ktoś głosi kazanie, a ty mówisz, skąd on o tym wie, bo do mnie mówi. Ileż to razy ludzie podchodzili i mówili, pastorze, tyś do mnie mówił, tyś o mnie mówił. Jeśli dobrze, no to dobrze, ale jeśli źle, no to źle. Tyś o mnie mówił. Nie, nie, to nie na tym. To, skąd więc ten ktoś, kto usługuje, mógł wiedzieć, co ty przeżywasz? A usłużył ci na ten temat, który przeżywasz. Cóż to jest więc, jak nie prorocze zwiastowanie? To jest prorocze zwiastowanie, to jest zachęcanie, pocieszanie. A więc jeśli z tego punktu widzenia popatrzymy na usługę proroczą, to będziemy mogli powiedzieć, o, jest proroków wśród nas bardzo wielu. Bo przecież z kazania to wynika, bo przecież z rozmowy to wynika. Nigdy wam się nie zdarzyło, że ktoś zaczyna do was mówić i to jest jak balsam na waszym sercu? A co to w takim razie jest? Pocieszanie. To jest wzmacnianie. To jest właśnie prorocze usługiwanie. Prorocze usługiwanie daru prorokowania. Daru prorokowania, jak powiadam, nie mówię o urzędzie proroka. O urzędzie proroka będziemy mówić, kiedy będziemy mówić o urzędach. O urzędzie apostoła, o urzędzie proroka, o urzędzie ewangelisty, pastora i nauczyciela. O tym będziemy mówić kiedyś. Ale na razie mówimy o darze prorokowania, charyzmie, charyzma. A więc dar prorokowania. W związku z tym nie jest to tak, nie jest aż tak źle. Mogłoby być lepiej, ale nie jest aż tak źle, żeby się w ogóle proroctwa w Kościele Chrystusa nie objawiały, wśród nas nie objawiały. Objawiały się, tylko że my nie zawsze rozeznajemy, nie zawsze jesteśmy świadomi, że to jest właśnie prorocze namaszczenie w tym usługiwaniu, bo ono odpowiada na moje tematy, ono mnie zachęca, ono mnie podnosi, wychodzę zbudowany. To jest właśnie prorocze namaszczenie na kaznodziei, na kimś, kto ci usługuje, na kimś, kto z tobą rozmawia. A więc to jest to proroctwo nowotestamentowe. I w związku z tym każdy z nas może usługiwać jako prorok, wzajemnie sobie usługiwać, wzajemnie się pocieszać, wzajemnie się budować, wzajemnie się zachęcać i tak dalej, i tak dalej. O tym mówiłem poprzednim razem. No, musicie też zrozumieć, że nie każde kazanie musi być z proroczym namaszczeniem. Jeśli ktoś wygłasza kazanie i akurat nie ma w tym proroczego namaszczenia, to też jest kazanie, no bo jeśli ktoś naucza historii, no powiedzmy suchych faktów, to nie musi być nad tym namaszczenie. To jest wtedy rozumowy przekaz wiadomości, choć nie ma nad tym, ale to też nie jest powiedzmy coś, co należałoby odrzucić, z czym by należało pogardzać, ale nie musi być nad tym proroczego namaszczenia, bo to kazanie wtedy wychodzi z umysłu. Nie wszystkie kazania muszą wychodzić z proroczego namaszczenia, ale mogą pochodzić także z tego, czego się kaznodzieja nauczył, co przeczytał, co zapisał i teraz przekazuje suche fakty. One są też niezbędne, one są też potrzebne. Więc w związku z tym są dwojakiego rodzaju usługi prorocze i z umysłu ludzkiego. Ale teraz pójdziemy dalej. Następna rzecz, którą chciałbym powiedzieć na temat proroctwa, polega na tym, iż w zasadzie proroctwo powinno być wygłoszone w zborze. A więc proroctwo powinno być wygłoszone w zborze. Jeżeli ktoś czuje namaszczenie do wygłoszenia poselstwa, proroczego przekazu, to musi pamiętać, że to powinno być wygłoszone w zborze. Jak często mówię, nie gdzieś za stodołą, pokryjomu i jeszcze z takim oto warunkiem, tylko nikomu tego nie mów, to musi być wygłoszone w zborze. Ja nie przyjmuję, absolutnie nie przyjmuję, nie przyjmowałem i nie przyjmuję żadnego niby proroctwa wygłoszonego do zboru w Ustroniu, gdzieś tam za stodołą, gdzieś tam w zakamarkach, gdzieś tam, gdzieś tam. Dlaczego? Dlaczego proroctwo powinno być wygłoszone w zborze? Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, ponieważ proroctwo ma za zadanie służyć zbudowaniu, pocieszeniu i zachęceniu zboru. Więc jeśli proroctwo ma służyć zbudowaniu, zachęceniu, pocieszeniu zboru, to siłą rzeczy rozumiemy, że powinno być wygłoszone tam, w tym miejscu, którego dotyczy. A więc zboru. Zboru ono dotyczy i dlatego w zborze powinno być wygłoszone. W związku z tym popatrzcie na jedno miejsce Bożego Słowa. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 32 wiersz. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 32 wiersz. W 32 wierszu czytamy tak. 31 i 32. A gdy wysłańcy przyszli do Antiochii, zgromadzili zbór i oddali list. A gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią. I teraz uwaga. Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami, napominali, a tu jest w oryginale słowo zachętami, umacniali braci. A więc jest powiedziane, że i Juda, i Sylas byli prorokami. I gdzie to proroctwo przekazywali? W jakim miejscu to proroctwo przekazywali? W zborze. A więc prorok przekazuje proroctwo w zborze. Po co? Po to, żeby zbór, do którego przekazuje, był zbudowany, zachęcony, pocieszony i tak dalej. A więc po pierwsze musi być wygłoszony w zborze. Po drugie proroctwo musi być wygłoszone w zborze, aby zbór miał możliwość przeanalizować to, co słyszy. Dobrze mnie zrozumieliście? A więc miał możliwość przeanalizować. Odwołajmy się do pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 14, wiersz 29. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech rozsądzają. Tu jest w naszym tłumaczeniu trochę niezgrabnie użyte słowo osądzają. A więc bardzo blisko krytykują. Tu nie o to chodzi. Rozsądzają, rozważają, analizują. A więc powinno być wygłoszone w zborze po to, żeby zbór miał możliwość rozsądzić to, co słyszy. Jeszcze inne miejsce. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5. Wiersz 20 i 21. W wierszu 20 jest apel. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. A więc Boże Słowo nie tylko nakazuje nam ubiegać się o dary ducha, a wśród nich najbardziej o dar prorokowania, nakazuje nam także Boże Słowo nie lekceważyć proroctw, ale jednocześnie Słowo Boże nakazuje nam rozsądzać proroctwa, to co słyszymy. A więc to, co słyszymy w przekazie, co jest przekazywane. Słowo Boże jak gdyby chwali Berejczyków, za co ich chwali. W Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale, od 10 do 12 wiersza czytamy tak. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, od 10 do 12 wiersza. Proszę, słuchajcie. Bracia zaś... Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Więc oni nie przyjmowali bezkrytycznie, ale badali, sprawdzali, bo każdy się może pomylić. Pastor się może pomylić w zwiastowaniu, kaznodzieja się może pomylić w zwiastowaniu. Od tego mamy uszy i od tego mamy Ducha Świętego w nas, aby badać, czy to, co jest zwiastowane, jest zgodne z prawdą. I jeśli gdzieś tam w sercu zapala się czerwone światełko, zaczyna dzwonić dzwonek, no to trzeba odpowiednio zareagować. Nie można wszystkiego bezkrytycznie przyjmować, bo widzicie, Berejczycy analizowali to, co słyszeli. To, że ktoś pięknie mówi, to, że ktoś gładko mówi, jeszcze nie oznacza, że z Ducha Bożego to mówi. Jeszcze nie oznacza, że to wszystko, co mówi, trzeba przyjąć. Bo przecież Biblia mówi nam wyraźnie i ostrzega nas, że wśród prawdziwych proroków są i fałszywi prorocy. Ale nie można wysypywać ziarna z plewami. Trzeba rozdzielić plewy od ziarna. Tak jak mówiłem już kiedyś, nie pozbywajmy się rozkoszy jedzenia grzybów, choć wśród nich mogą być zatrute. Nie życzę tego nikomu, od tego mamy oczy, żeby to rozdzielić. Dlatego Biblia mówi, ostrzega nas, że mogą być i fałszywi prorocy. I w związku z tym proroctwo musi być wygłoszone w zborze, aby zbór miał możliwość przeanalizować. Bo kto to są ci inni? Dwóch, trzech niech mówi, a inni niech rozsądzają. Kto to są ci inni? No właśnie zbór. I moja rada jest taka. Właśnie na tym polega też różnica między Starym a Nowym Testamentem, o czym mówiłem poprzednim razem. W Nowym Testamencie każde dziecko Boże ma Ducha Świętego. Tego samego Ducha, z którego także i prorok mówi. I w związku z tym, jeśli słyszymy proroctwo, a Duch Święty mieszkający w nas niepokoi się, to znaczy, że trzeba być ostrożnym. To znaczy, że trzeba badać. To znaczy, że trzeba sprawdzać. Nie należy od razu wylewać dziecka z kąpielą, ale trzeba ostrożnie podchodzić. Bo przecież my też mamy tego samego Ducha, którego ma i prorok. I dlatego po drugie, proroctwo powinno być wygłoszone w zborze. Żeby zbór miał prawo rozsądzić proroctwo i jeśli uzna, że to proroctwo jest z Ducha Bożego, z całą powagą przyjąć to przesłanie, to prorocze przesłanie. Po trzecie, musi być wygłoszony także w zborze i po to, dlatego, żeby zbór miał prawo spojrzeć na proroka nie na podstawie tego, co on mówi, ale na podstawie jego życia. Rozumiemy się? Jeśli by przyjechał tu ktoś z zewnątrz, którego nie znamy i zaczął nam prorokować, a my tego człowieka w ogóle nie znamy, to co, mamy to przyjąć tak od razu, ponieważ prorokował? Mamy to prawo przyjąć? Czy nie pamiętacie, co Pan Jezus powiedział, że każde drzewo poznaje się po owocach? A żeby wiedzieć, jakie owoce ten człowiek ma na sobie, z sobą przynosi, trzeba by poznać jego życie. Trzeba go poznać, trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć. I słusznie ktoś powiedział, że najniebezpieczniejsi są wędrowni prorocy. Bo gdziekolwiek przyjdą, prorokują. a niekoniecznie ich życie jest zgodne, jest podporządkowane Bożemu Słowu, jest uświęcone. I muszę powiedzieć tak, że z mojego doświadczenia najwięcej zamieszania robią prorocy, którzy nie potrafią się określić, kim są, skąd przychodzą, znikąd. Przyjdą, naprorokują, narobią zamieszania i nie ma ich. I pozostawiają za sobą niepokój. I pozostawiają za sobą zamieszanie. W Dziejach Apostolskich, ja w tej chwili tego nie będę czytał, byli prorocy, jak choćby Agabus, ale jest wyraźnie powiedziane, skąd oni przyszli. A przyszli prorocy z Jerozolimy od Jakuba. A więc wiadomo było, że ci ludzie należą do kościoła, do zboru w Jerozolimie. I gdyby cokolwiek było naprorokowane przez nich, co by spowodowało zamieszanie jakieś w zborze, w którym prorokowali, to wtedy starszyzna tego zboru miała prawo zwrócić się do zboru w Jerozolimie, do Jakuba z zapytaniem, co to za ludzie, jakie jest ich życie, co oni sobą reprezentują. A więc mieli prawo zasięgnąć opinii. No ale bardzo często bywa tak, że przychodzą prorocy incognito. Pytamy ich, skąd jesteś? Z Kościoła Chrystusowego, nie w sensie denominacji. Co znaczy z Kościoła Chrystusowego? Ponaddenominacyjnego. My do nikogo nie należymy. My należymy do Chrystusa. No i co, będę pytał Chrystusa, co to za ludzie? Dlaczego to naprorokowali? Więc tak być nie może. Prorok, który prorokuje, życie proroka musi być godne proroctwa. Nie może być to człowiek nieznany nam z życia. Skąd ja mogę wiedzieć, czy to nie jest poczwórny rozwodnik i 5 razy już żonaty? Skąd mogę wiedzieć? A tacy najczęściej właśnie gdzieś tam szukają możliwości wybicia się. I w związku z tym, po raz któryś powtarzam, musi być wygłoszone w zborze. Widzicie, i tu prorocy czasem stosują taki trik, na co ja osobiście niektórym z nich zwracałem uwagę. Jestem za tym, żeby w każdym nabożeństwie pojawiało się słowo prorocze, ale zwracam uwagę prorokom, czy to naprawdę musi być tak, że kiedy zaczynasz prorokować, to podnosisz głos tak bardzo i jeszcze rozpoczynasz, tak mówi Pan. Więc jak ja słyszę, że ktoś rozpoczyna swoje proroctwo od stwierdzenia, tak mówi Pan, zastanawiam się, czy ja mam prawo rozsądzić to, o czym mówi Pan. Mam prawo, czy nie mam prawa? Ja się boję wtedy i stulam uszy po sobie, i czy to było prawdziwe, czy fałszywe, nie reaguję, bo tak powiedział Pan. Dlatego pokorny prorok, pokorny sługa Boży nie rozpoczyna od gromkiego, tak mówi Pan, i w ten sposób mrozi wszystkich, tylko w sposób taki bardziej subtelny, dający możliwość rozsądzenia tego, co się mówi. A więc, bracia i siostry, mam wewnętrzne przekonanie, że Pan chce do nas przemówić. A więc daje szansę zborowi rozsądzić to, co będzie mówił. Jeszcze raz powiadam, jeśli ktoś z góry zakłada, że tak mówi Pan, chociaż do końca nie jest nawet sam pewien, czy tak mówi Pan, no to truchleją nasze serca i boję się wtedy rozsądzać to, co było powiedziane. Natomiast jeśli ten prorok zostawia mi furtkę, to ja wtedy mogę z Biblią w ręku usiąść, rozsądzić i ewentualnie z nim rozmawiać. Poza tym, następna rzecz. Prawdziwy prorok nie boi się o swoją reputację. Prawdziwy prorok, żeby nie wpaść w tarapaty, w problemy po wygłoszeniu proroctwa, sam się domaga rozsądzenia. Bo on nie chce popełnić błędu. On nie chce popełnić błędu. Nie chce wpaść w kłopoty, w zabłądzenie duchowe. Dlatego prawdziwy prorok, pokornie stojący przed Panem, kiedy Pan mu coś objawia, przemawia tak, żeby inni mogli to rozsądzić, a na koniec prosi, żeby starszyzna zborowa, kierownictwo zboru rozsądziło, przetestowało to, co on mówi. I wtedy można wejrzeć w to proroctwo i to proroctwo rozsądzić. No bo co? No bo prawda jest taka, apostoł Paweł sam pisze, że po części wiemy, a po części, nigdy się nie natknęliście na to słowo? Natknęliście się w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale. Po części wiemy, a po części prorokujemy. Więc jeśli to proroctwo, ta część prorocza, załóżmy, że pochodzi od Ducha Świętego, tam nie będzie żadnego błędu. Zgadzacie się ze mną? Ale jeśli w tej części, po części wiemy, czyli rozumiemy, że pochodzi z rozumu, czy tu może być jakiś błąd, czy nie? Może być. Może być błąd. Ja już tu kiedyś mówiłem, ja nie chciałbym oczywiście wystąpić przeciwko prorocy. Tęsknię, żeby ich było jak najwięcej, ale zdarzyło się, że prorok powiedział tak. Tak jak Abraham przeprowadził Izraela przez Morze Czerwone. Zorientowaliście się, na czym polegał jego błąd? No właśnie, no widzicie. Tak jak Mojżesz przeprowadził Izraela przez Morze Czerwone. Więc w związku z tym, gdyby ten prorok, ja nie wiem, czy on się poddał, czy się nie poddał, poddał się przez testowi, to by mu zwrócono uwagę. Słuchaj, kochany, to nie Abraham prowadził Izraela przez Morze Czerwone, tylko Mojżesz. Więc trzeba by to było sprostować. Nie pisz nowej Biblii, bo w tej Biblii starej jest, że Mojżesz, a nie Abraham. Więc to można by było sprostować, ale jeśli on trwa zdecydowanie na swoim stanowisku, no to wtedy jest sytuacja trudniejsza. Nie chciałbym więcej już na temat daru prorokowania mówić, bo już drugi raz mówimy o tym. Jak będziemy mówić na temat urzędu proroka, to powiemy nieco więcej, powiemy, jak funkcjonuje urząd proroka, więc to, co apostoł Paweł z grecka nazywa edoken, co to ma, jakie jest znaczenie urzędu proroka. Na temat daru prorokowania, więc charyzmy, na tym byśmy poprzestali. Ponieważ w miesiącu marcu chcę się podjąć karkołomnego tematu. Jak już powiedziałem, jeśli mnie za ten temat wyrzucicie, no to krzywdy mi nie zrobicie, bo będę mówił na temat małżeństw, rozwodów i powtórnych małżeństw. Ja już trochę lat jestem na tej drodze, jeszcze tego tematu nigdy nie słyszałem, aby ktoś na ten temat usługiwał. Każdy raczej chowa głowę w piasek, nie chce brać odpowiedzialności na siebie. No ale skąd możemy wiedzieć, jeśli nas nikt nie pouczył, tak pisze apostoł Paweł. Więc w miesiącu marcu chcę wyjąć głowę z piasku i mówić na ten trudny, po raz pierwszy w moim życiu. Z drżeniem to będę robił, ale będę to robił. W związku z tym musimy trochę przyspieszyć i dzisiaj przejść do kolejnego daru spośród tych trzech darów inspirowanych. Pierwszym z nich jest proroctwo, a dzisiaj przejdziemy i 15 maksymalnie minut temu darowi poświęcimy. Chodzi o różne rodzaje języków. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wiersz 10. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wiersz 10. I zauważcie, że w spisie tych 9 darów, które apostoł Paweł wymienia tutaj w 12 rozdziale, w 10 wierszu jest powiedziane tak: jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków. A potem jest, a jeszcze inny dar wykładania języków. Ale my dzisiaj zwrócimy uwagę na różne rodzaje języków. Gdy mówiłem o chrzcie Duchem Świętym, to stwierdziłem, jak pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, iż istnieją dwie możliwości mówienia językami. Po pierwsze, modlitwa językami jako znak przeżycia chrztu w Duchu Świętym. I to jest znak, że przeżyliśmy chrzest w Duchu Świętym. I Biblia w 5 wypadkach w Dziejach Apostolskich, kiedy ludzie przeżywali chrzest z Duchem Świętym, potwierdza, że mówili innymi językami. I Paweł powiada, że kto językami mówi, siebie samego buduje, albo jeszcze bardziej precyzyjnie ładuje. Ale o tym mówiliśmy. Nie będę do tego wracał. Ale drugim sposobem mówienia, prezentacji czy manifestacji języków jest dar języków. Jest dar języków. Dar języków, jak już zaznaczałem wtedy, tym się charakteryzuje, że ktoś, kto w zgromadzeniu przemawia językami, ma od Ducha Świętego poświadczenie, że albo sam to przetłumaczy na zrozumiały język, albo że w zgromadzeniu są osoby, albo osoba, która to przetłumaczy. Jeżeli tego przeświadczenia nie ma, to Paweł mówi, niech w zborze raczej milczy. Bo modlitwa językami jest dla naszego prywatnego celu. Możemy się w komorach modlić i modlić. Jadąc autobusami możemy się modlić i modlić. Jadąc pod samochodem możemy się modlić i modlić. Zamiast słuchać heavy metalowej muzyki, módlmy się językami. Ja o tym mówiłem, kiedy rozmawialiśmy na temat modlitwy językami. Natomiast jeśli chodzi o dar języków, jest możliwość taka, że w zgromadzeniu otrzymujemy inspirację do głośnej modlitwy językami. Ale wtedy towarzyszy nam także przekonanie, że będziemy to tłumaczyć. Albo że ktoś jest w zgromadzeniu i że będzie to tłumaczył. W moim przekonaniu, dar ten jest wyjątkowym darem, osobliwym darem. Z jakiego powodu tak uważam? Bo jest to, kochani, jedyny dar dany Kościołowi Nowego Testamentu. Jest to jedyny dar dany Kościołowi Nowego Testamentu. Wszystkie inne dary występowały już w Starym Testamencie. Ale dar języków pojawił się dopiero w Dzień Zielonych Świąt. Owszem, on był zapowiadany w Starym Testamencie przez proroka Joela. Ale po raz pierwszy ludzie mówili i ludzie słyszeli modlitwę językami w Dzień Zielonych Świąt. I już choćby z tego powodu należy ten dar uznać za szczególny dar. Skoro Bóg uznał za stosowny obdarzyć tym darem oblubienicę swojego Syna, czyli Kościół. A więc jest to choćby z tego powodu szczególny dar. Niektórzy uważają, że jest to dar bezwartościowy, że jest to najmniejszy z darów. No, nie zgodziłbym się z takim stwierdzeniem, bo czy cokolwiek, co od Boga pochodzi, jest bezwartościowe? Czy cokolwiek? Bóg nas byle czym nie obdarowuje. Skoro obdarzył oblubienicę Chrystusa Jezusa, czyli Kościół, tym darem, to znaczy, że widział w tym jakąś wartość. Że jest to coś, co niezbędne było Kościołowi. Dlatego uznał za stosowny ten dar dać. I poza tym jest on tak samo ważny, jak i wszystkie inne. Nigdzie nie ma napisane, że jest to najmniejszy z darów. Po drugie, co chciałbym zauważyć, że jest to najczęściej występujący dar. Najczęściej. Może nawet częściej niż proroctwo. Może też nie zawsze go słyszymy, ale jest to najczęściej występujący dar. Taka jest prawda. Dar języków. I w moim przekonaniu już sam fakt, że jest to najczęściej występujący dar, ten fakt wskazuje na to, że jest to najbardziej potrzebny dar. Bo, bracia i siostry, taka jest prawda, że to, co jest najbardziej powszechne, jest najbardziej niezbędne. Może trochę filozoficzne stwierdzenie. Ale ciągle, kiedy o tym mówię, myślę i mówię. Bez tortów mogę się obejść. Bez kołacza, choćby najlepszego wiśleńskiego, też się mogę obejść. ale bez chleba powszechnego w żaden sposób. Wy też? Nie mogę się obejść bez chleba powszedniego. A przecież to jest taki powszechny towar, produkt. Ale ja sobie bez niego, no jakieś tam może jeden, dwa dni poradzić bym mógł, ale potem już nie. Bez tych wykwintnych mogę, ale bez tego nie mogę. I skoro mówimy, że jest to najbardziej powszechny dar, najbardziej rozpowszechniony, to jeszcze raz powiadam, z tego wynika, że jest najbardziej nieodzowny. Bez Coca-Coli też sobie mogę poradzić. I dobrze, że sobie bez niej poradzę, ale bez wody? Nie. No więc widzicie, że to, co jest powszechne w użyciu, rzadko jest doceniane, ale ono jest nieodzowne. Bez powietrza długo nie przeżyjesz. A nigdy nawet na myśl nie przyszło, żeby podziękować Bogu za powietrze. A przecież to jest coś tak powszechnego. Ale widzicie, to jest nieodzowne. Dlatego skoro Bóg nam ten dar dał i ludzie go uważają za powszechny, to znaczy, że jest on absolutnie nieodzowny. Po trzecie, dar języków. Przyznam szczerze, że nie wiem skąd się, to znaczy domyślam się skąd się to bierze, jest najbardziej kontrowersyjnym darem i najczęściej krytykowanym darem. Tak jakby nie pochodził od Ducha Świętego. Ludzie są gotowi akceptować dar uzdrawiania. No jakżeż nie. Ludzie są gotowi akceptować dar czynienia cudów. No kto by nie chciał. Ale porozmawiajcie z kimkolwiek na temat języków, to zwłaszcza z religijnymi ludźmi, no to zaraz wam kółko na czole rysują. Bo się przecież powszechnie przyjęło, że dar języków pochodzi z dołu. Nawet takie oświadczenie, jak kiedyś mówiłem, berlińskie zostało napisane przez ewangeliczne kościoły, że dar języków pochodzi od z dołu, a więc w zrozumieniu, że od diabła, od piekła. Niektórzy dzięki Bogu się już z tego wycofali. Ale tak było. A zatem dar języków zawsze wywoływał skrajne reakcje. I popatrzcie, że nawet w Dziejach Apostolskich już tak było. To jest zdumiewające, co jest napisane w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 11 wierszu. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 11 wiersz. Jest w 12 wierszu powiedziane tak, że zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć, kiedy słyszeli ich mówiących językami. Ale zaraz się pojawiła druga grupa ludzi. Jedna grupa ludzi była zdumiona tym faktem, a druga grupa zaraz, która się pojawiła, drwiąc, mówiła, młodym winem się popili. I ten podział wśród chrześcijan ciągle ma miejsce. Jedni się zdumiewają. Być może czytaliście książkę Oni mówią innymi językami. A więc jedni się zdumiewają, jedni się fascynują tym, zachwycają, a inni, a to jest z diabła, to jest z dołu, przestrzegają przed tym, ostrzegają przed tym. Ja chcę być uczciwy, przypomnieć wam, że ja mówiłem, że nie wszystkie języki pochodzą z Ducha Świętego. Żebyście nie rozumieli, że wszyscy, którzy się modlą językami, że każdy język pochodzi z Ducha Świętego. Ale do tego wracał nie będę, bo już o tym mówiłem. Że tak, szamani też mówią innymi językami. Ale ten szaman nie wyzna, że Jezus jest Panem. Jak rozróżniamy, czy duch pochodzi od Pana, czy od Boga, czy nie? Apostołowie podają nam dwie próby. Jeśli duch potrafi wyznać, jeśli człowiek potrafi wyznać, że Jezus jest Panem, no to jest z Ducha Bożego. A drugi, że Chrystus przyszedł w ciele. I słuchajcie, ludzie zdemonizowani nie powiedzą, że Jezus jest Panem, bo to byłoby wbrew temu, który w nich mieszka. I nie powiedzą, że Jezus przyszedł w ciele. Też nie powiedzą. Zacinają się usta, zaczynają się pienić, ale nie powiedzą, że Jezus przyszedł w ciele. Ale to są jak gdyby jakieś probierze, po których poznajemy, Czy człowiek, który się między innymi modli językami, modli się z Ducha Bożego, czy też z Ducha Zwodniczego? Ale ja już o tym mówiłem. A więc, kochani, logiczny wniosek. Jeśli by dar ten nie miał żadnego znaczenia, jeśli by dar ten nie był niebezpieczny dla przeciwnika, przeciwnik nie robiłby, nie czyniłby tyle zamieszania wokół tego daru, nie sprzeciwiałby się tak temu darowi, jeśli by go uznał za bezwartościowy. Ale skoro przeciwnik tak bardzo mobilizuje i to zastępy, no może nieświadomych nawet chrześcijan, to znaczy, że się czegoś obawia, że widzi w tym darze, w posługiwaniu tym darem jakieś niebezpieczeństwo. Wspomnę na koniec, bo już chcę skończyć. Dar ten w połączeniu z tłumaczeniem przejmuje jakby rolę proroctwa. Paweł apostoł powiada, jeśli ktoś mówi językami, niech tłumaczy i to jest jak gdyby wtedy proroctwo. Jak to tłumaczenie przebiega, w jaki sposób to następuje, to następny wtorek sobie porozmawiamy o tym. W jaki sposób ma miejsce, bo też są różne sposoby tłumaczenia, interpretacji języków, ale o tym powiemy sobie już w przyszły wtorek. Tak czy owak, proszę nie traktujcie tego daru jako bezwartościowego. Proszę was, zrozumcie, że gdyby on takim był, Bóg Ojciec swojego, oblubienicy Chrystusa, Kościoła swojego Syna, tym darem by nie obdarowywał. Ja mówię, że to jest jak gdyby obrączka zaślubinowa, którą Bóg Ojciec dał oblubienicy Chrystusa Jezusa. A jeśli ten dar posiadasz, modl się językami, to módl się, dziękuj Bogu. Dlaczego mówiłem, kiedy mówiłem o modlitwie językami?